各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners. I'm Jin Dobry, współpraktykujący. Mam nadzieję, że wykorzystujecie te metody praktyki, o których tutaj mówimy, które są przedstawiane. W przeciwnym razie jest to tak, jakbyśmy jednym uchem słuchali o tym, a drugim te wiadomości wypuszczali. Jeżeli nie wypróbujemy tych metod, to w żaden sposób nam się one nie przydadzą. Jeżeli nie wypróbujemy choćby takich prostych metod, jak ten łagodny uśmiech, to nie będziemy mogli skorzystać z tych metod. To jest istotne, żeby skorzystać z tych niuansów związanych z podstawami praktyki, z postawą, w której siedzimy. Jeżeli nie wykorzystamy w swojej praktyce tych podstaw, tych takich niuansów, to będzie nam trudniej stosować metodę. Więc mam nadzieję, że wykorzystacie tutaj te metody, o których będziemy mówić. Przywiązujemy sporą wagę do dostrajania postawy ciała, przybierania właściwej, zharmonizowanej postawy ciała. I do tego, aby uświadamiać sobie stan poszczególnych części ciała. I to jest przybieranie tej właściwej postawy ciała jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, poprzez przybieranie tej właściwej postawy ciała i zwracanie uwagi, aby każdy element, każda część ciała była w odpowiedni sposób dostrojona, jednocześnie skupiamy umysł, zapobiegamy rozproszeniu umysłu, ponieważ umysł w sposób naturalny wtedy skupia się na ciele, jest mniej rozproszony. Można powiedzieć, że jest to taka kontemplacja ciała. Po drugie, to właściwe zestrojenie ciała, przyjęcie właściwej postawy umożliwia rozluźnienie go. I do tego wykorzystujemy właśnie odpowiednie ułożenie poszczególnych części ciała. Wykorzystujemy strukturę kostną ciała, która stanowi oparcie dla mięśni i umożliwia ich rozluźnienie. Jeżeli postawa nie jest właściwa, wówczas bardzo trudno jest rozluźnić całe ciało. A więc z tych dwóch powodów przybieranie właściwej postawy jest tak istotne. Po pierwsze dlatego, że ułatwia takie zebranie razem, skupienie umysłu, a po drugie, ponieważ umożliwia rozluźnienie mięśni ciała. W kontekście rozluźnienia można mówić wspomnieć tutaj o różnych układach krążenia w ciele. Do tych układów krążenia można zaliczyć układ oddechowy, układ trawienny, układ krwionośny, a nawet układ nerwowy. I krążenie w tych układach odbywa się za pośrednictwem pewnego rodzaju kanałów czy ścieżek, którymi różne substancje czy impulsy przepływają. I po to, aby te układy krążenia funkcjonowały właściwie, żeby krążenie w nich odbywało się właściwie, płynnie, one muszą być wolne od różnych zablokowań i od przeszkód. W przeciwnym razie, jeżeli pewne części tych układów krążenia są zaburzone czy zablokowane, działanie tych układów nie jest optymalne. I nawet niektóre części tych układów mogą się całkowicie rozregulować, wręcz załamać, przestać zupełnie funkcjonować. I to ma wpływ przede wszystkim na nasze zdrowie. Jeżeli nie ma swobodnego przepływu w tych układach, wówczas nasze zdrowie na tym cierpi. Poza tym ma to również wpływ na przebieg naszej praktyki, naszej medytacji. Ponieważ jeżeli siedzimy i staramy się praktykować, stosować metodę, to jeżeli któreś z tych układów krążenia nie funkcjonują właściwie, gdzieś jest zastój tego przepływu, czy jakieś części są zablokowane, wtedy w tych częściach ciała odczuwamy niewygodę, czasem dosyć sporą niewygodę. I wtedy nasz umysł jest odciągany od praktyki, od skupienia na metodzie i zamiast tego skupia się na tych częściach, w których odczuwamy niewygodę. To może prowadzić do irytacji na dłuższą metę, do takiego rozedrgania wewnętrznego i uniemożliwia skuteczną praktykę. Dlatego jest tak ważne, aby właśnie te wszystkie układy działały prawidłowo, żeby ten obieg odbywał się płynnie i bez przeszkód. Kiedy tak się dzieje, to umysł nie jest odciągany od stosowania metody. Jesteśmy w stanie lepiej praktykować z większym skupieniem, z większym zaangażowaniem. I również nasze zdrowie zyskuje na tym, że te układy krążenia funkcjonują prawidłowo. I można to porównać do, tak obrazowo do ruchu ulicznego w mieście. Tutaj tymi ścieżkami, czy kanałami są ulice, którymi poruszają się samochody. I jeżeli gdzieś jest jakiś korek uliczny, wtedy cały ten układ nie działa prawidłowo i te ulice nie są drożne. W podobny sposób funkcjonują właśnie układy krążenia w ciele. I w tym, aby zapewnić to takie właściwe krążenie w tych różnych układach krążenia w ciele, ważną rolę gra właśnie rozluźnienie. I generalnie nie jest nam wcale łatwo osiągnąć takie rozluźnienie. Po pierwsze dlatego, że na co dzień w życiu bardzo mało mamy czasu, aby na to poświęcić uwagę. Rzadko jest tak, że mamy czas, aby usiąść i sprawdzić, w jakim stanie jest nasze ciało, czy jest napięte, czy nie, i starać się je rozluźnić. Po drugie, nawet na odosobnieniu podczas praktyki, nawet jeżeli zwracamy uwagę na właściwe zestrojenie ciała, rozluźnienie ciała podczas siedzenia, to w innych sytuacjach nie zawsze zwracamy na to uwagę. Czyli kiedy chodzimy albo kiedy stoimy, nie zawsze zachowujemy właściwą postawę ciała, która sprzyja rozluźnieniu. Dlatego tak istotne jest, aby właśnie zwrócić na to uwagę. Zwrócić uwagę na odpowiednie ułożenie ciała, przyjmowanie właściwej pozycji w różnych sytuacjach i rozluźnianie ciała w tych różnych pozycjach. I na początku, kiedy zaczniemy to robić, może się okazać, że pojawia się niewygoda w ciele, czy w różnych partiach ciała. Jakiś ból, czy dosyć taka dotkliwa niewygoda. I najczęściej tego rodzaju wrażenia pojawiają się właśnie w partiach ciała, w których krążenie nie przebiega właściwie, gdzie różne jakieś kanały przepływu są zablokowane, nie są drożne. W ten sposób ciało niejako daje nam znać, że właśnie coś tam nie funkcjonuje właściwie. I oczywiście też cierpi na tym nasze zdrowie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No, takim podstawowym tutaj sposobem postępowania jest kontynuowanie tego procesu dostrajania ciała w oparciu o te uwagi, które już tutaj usłyszeliśmy, przyjmowanie, układanie czy przyjmowanie właściwej postawy i rozluźnianie ciała w tej postawie, pomimo tej niewygody. Trzeba po prostu wytrwać w tej właściwej pozycji i z czasem to doprowadzi do udrożnienia tych różnych kanałów, udrożnienia swobodnego przepływu w tych różnych układach krążenia. Wtedy ta niewygoda stopniowo minie i również stan naszego zdrowia się polepszy. Poza tym, jeżeli wytrwamy w tym procesie dostrajania ciała, rozluźniania go i radzenia sobie z tą niewygodą, która się pojawia, będziemy w stanie lepiej praktykować, ponieważ nasz umysł nie będzie absorbowany przez to, co dzieje się w naszym ciele, przez te różne punkty czy miejsca zablokowane, które są bolesne albo powodują niewygodę, i będziemy w stanie skupić się w pełni na stosowaniu metody. Nasz umysł nie będzie rozpraszany przez to, co dzieje się w naszym ciele. Dlatego tak istotne jest, powtórzmy to, aby kontynuować pomimo różnych przeszkód i jakichś nieprzyjemnych doznań z ciała, kontynuować ten proces przyjmowania właściwej postawy, dostrajania poszczególnych elementów ciała i rozluźniania tej pozycji całego ciała. W ten sposób ciało stopniowo będzie się przyzwyczajać do tej właściwej postawy i odbije się to, czy będzie miało to pozytywny efekt, zarówno jeżeli chodzi o nasze zdrowie, jak i o stan naszego umysłu i możliwość stosowania metody praktyki. Są osoby, którym jest bardzo łatwo rozluźniać ciało. Takie osoby, kiedy siadają na macie i przybierają właściwą postawę, są w stanie w zasadzie od razu rozluźnić w pełni ciało. Ale trzeba powiedzieć, że to jest rzadkość. Większość z nas, w przypadku większości z nas nie jest to taki łatwy proces. Nawet jeżeli siadamy i przybieramy właściwą postawę, to staramy się rozluźnić ciało, to i tak odnajdujemy pewne części ciała, w których czujemy jakąś niewygodę, większą lub mniejszą niewygodę, czujemy pewne napięcie. W związku z tym dobrze jest posłużyć się jakąś metodą, do rozluźnienia ciała. I można zastosować taką metodę stopniową, w której postępujemy krok po kroku i rozluźniamy kolejne partie ciała. I taka, tego rodzaju metoda pełni różne funkcje. Czyli po pierwsze, kiedy przyglądamy się poszczególnym częściom ciała, wykorzystujemy tutaj wrażenia czy odczucia płynące z tych poszczególnych partii ciała, by dostrzegając, czy w jakim stanie są te partie ciała, czy czujemy w nich niewygodę, czy jakieś napięcie, to w procesie jakby przyglądania się tym poszczególnym partiom ciała i przez próby rozluźnienia ich, umysł w sposób naturalny jest zaangażowany w ten przegląd ciała. Można powiedzieć, że jakby przeciwdziałamy rozproszeniu umysłu na różne inne bodźce i skupiamy ten umysł tylko na ciele. W związku z tym tutaj ta metoda pełni taką funkcję skupiającą umysł. Po drugie, dzięki tej metodzie, takiej stopniowej, jesteśmy w stanie stopniowo doprowadzić do rozluźnienia, pełnego rozluźnienia całego ciała. I tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które mają łatwość w rozluźnianiu ciała, może wystarczy taki jeden przegląd całego ciała, poszczególnych partii ciała. Taka osoba, wystarczy, że zrobi to raz, by przyjrzy się wszystkim partiom ciała i rozluźni je. I ten jeden raz wystarczy, żeby ciało było rozluźnione i jednocześnie, żeby była pełna świadomość tego stanu ciała. Ale większość z nas potrzebuje, by powtórzyć ten proces kilka razy, dwa, trzy razy czy więcej i jakby przyjrzeć się ponownie każdej partii ciała, żeby zobaczyć, czy jest rozluźniona, czy jest tam jakaś niewygoda, czy nie i odpowiednio do tego dostosować pozycję ciała i rozluźnić te poszczególne partie. Także ta metoda stopniowa działa też w ten sposób, że powtarzana szereg razy może doprowadzić do takiego większego czy pełnego rozluźnienia ciała i wtedy również jesteśmy w stanie stosować lepiej metody praktyki, ponieważ ciało jest dostrojone, rozluźnione i minimalizujemy ból czy niewygody, które możemy odczuwać w ciele. Jeżeli chodzi o tę metodę rozluźniania ciała, stopniową, obejmującą kolejne partie ciała, metody rozluźniania, to należy zwrócić uwagę na pewne aspekty tej metody. Po pierwsze, używamy tutaj umysłu do odbierania wrażeń z poszczególnych partii ciała, czyli używamy umysłu do odczuwania tego, w jakim stanie są poszczególne partie ciała. To, czego nie robimy w tej metodzie, to nie posługujemy się myśleniem, czyli nie towarzyszy temu żadna intencja, aby rozluźnić poszczególne partie ciała. Również nie wyobrażamy sobie, nie polega to na wyobrażaniu sobie, że te napięte partie ciała są rozluźnione. Opiera się to tylko na odczuwaniu przez umysł wrażeń, odczuć płynących z poszczególnych partii ciała i pozwalanie na to, aby one się rozluźniały. Druga istotna kwestia polega na tym, że takim celem, ostatecznym celem tej stopniowej metody jest dojście do takiego stanu świadomości całego rozluźnionego ciała. W związku z tym te poszczególne etapy mają prowadzić do takiego końcowego stanu świadomości całego rozluźnionego ciała. W związku z tym, jeżeli napotykamy przeszkody w tym procesie, mianowicie jeżeli napotykamy jakieś partie ciała napięte, z którymi nam trudno sobie poradzić, to znaczy nie potrafimy, one nie są w stanie się rozluźnić i nawet po kilkukrotnym jakimś powtórzeniu tego procesu czujemy, że one nie są rozluźnione, to nie zatrzymujemy się, nie skupiamy się na tych napiętych partiach ciała, tylko idziemy dalej, przyglądając się czy odczuwając kolejne partie ciała, w jakim są stanie i rozluźniając je. W przeciwnym razie, jeżeli zaczniemy skupiać się na tych partiach ciała, z którymi mamy jakiś problem, które nie mogą się rozluźnić, to może spowodować dodatkowe napięcie czy powrót napięcia w tych już rozluźnionych partiach ciała. A więc po prostu ignorujemy te partie ciała, które nastręczają szczególnych problemów, jeżeli chodzi o rozluźnienie, i dążymy do takiego całościowego odczucia rozluźnionego ciała. Jeżeli są osoby, którym dosyć łatwo jest rozluźnić ciało i są w stanie, nie przechodząc tego całego procesu stopniowego rozluźniania ciała, przyglądania się poszczególnym partiom ciała, od razu przejść do odczucia całości rozluźnionego ciała, no to jest to najzupełniej w porządku. Takie osoby mogą tak zrobić. Nie przechodzić tego całego procesu stopniowego, tylko od razu przejść do odczuwania całego rozluźnionego ciała. W każdym razie, powtórzmy, są dwa istotne punkty. Po pierwsze, stosując tę stopniową metodę, nie posługujemy się myśleniem, intencją rozluźniania poszczególnych partii ciała, czy wyobrażaniem sobie tego, że są rozluźnione, tylko odczuwamy, w jakim stanie są te poszczególne partie ciała i pozwalamy im się rozluźnić. A druga ważna kwestia to, żeby nie skupiać się na partiach, które trudno rozluźnić, których nie potrafimy rozluźnić, tylko dążyć do takiego całościowego poczucia rozluźnionego ciała. Mówiliśmy tutaj o metodach dostosowywania czy dostrajania ciała i umysłu. Inaczej można to nazwać metodami harmonizowania ciała i harmonizowania umysłu. Jeżeli chodzi o harmonizowanie ciała, to dwoma głównymi elementami było tutaj przyjmowanie właściwej postawy ciała. Drugi element to rozluźnienie ciała. Jeżeli chodzi o harmonizowanie umysłu, to harmonizowanie polega na tym, że czynimy z ciała przedmiot obserwacji, przedmiot skupienia. Umysł skupia się na ciele, na wrażeniach płynących z ciała i w ten sposób umysł nie jest rozproszony, tylko skupiony jest na jednej rzeczy, jest pochłonięty jedną czynnością. I to harmonizowanie ciała i umysłu jest ważne, ponieważ celem tej metody jest doprowadzenie do celem harmonizowania ciała jest doprowadzenie do takiego pełnego rozluźnienia ciała i celem tych metod, podstawowych metod jest doprowadzenie do stanu zjednoczenia ciała i umysłu. Kiedy ciało i umysł są zharmonizowane i jesteśmy świadomi całości rozluźnionego, zharmonizowanego ciała, umysłu. I stosowanie tych metod jest ważne, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie dojść do takiego stanu pełnego rozluźnienia i zharmonizowania, to stanowi taką bardzo solidną podstawę do stosowania innych metod praktyki, czyli na przykład metody ćwiedominacji albo metody huatou, ponieważ w tym stanie takiego pełnego rozluźnienia i zharmonizowania ciała umysłu, takiego zjednoczenia ciała umysłu, znacznie łatwiej jest praktykować te pozostałe metody, stosować te pozostałe metody. Dlatego powinniśmy starać się stosować te metody harmonizowania ciała umysłu, ćwiczyć je i dochodzić do takiego stanu pełnej harmonizacji, aby móc podjąć te praktykowanie tych pozostałych metod.
Powoli mój.
Powoli się ruszamy.
Powoli z porcie.
Wychodzimy z postawy.